8 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry, jako że poniedziałek, Katarzyna Belinkam w studiu Radio Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zmęczona po tych warsztatach, po tych wszystkich spotkaniach z miłośnikami ogrodów?
Tak, to jest dla mnie taki sezon zwariowany, naprawdę. Maj myślę, że chyba będzie takim bardziej pracowitym miesiącem dla mnie, bo się udzielam, co chyba słychać po moim głosie, bo mam taki jakiś męski głos. Wczoraj tak, że pokazywałam, jak obsadzać skrzynię.
Ale mężczyzna się mówi, że są leniwi, się mało udzielają, a mają męski głos.
Także w sobotę mieliśmy warsztaty, przyszły weekend znowu jestem też cały dzień w ręku w sobotę, także zapraszam na mój wykład o godzinie 15. Będę mówiła o ogrodach XXI wieku według mnie, Katarzyny Bellingham. Także oczywiście będę mówić o ekologii, o stylu, o swobodzie.
A o suszy dzisiaj ma być.
Och, no ja tutaj mam szczerze mówiąc sporo rzeczy,
sucho,
bo jeszcze...
Sadziłem w sobotę chrzan. Bo mój gdzieś zniknął, więc od sąsiadki otrzymałem trochę, żeby posadzić. Ziemia się rozsypuje na piach, na żuławach.
Tak, jest naprawdę sucho. Ten chrzan, pan mówi, że panu zginął, tak? A teraz mi się przypomina, jak mieliśmy
przy budowie płotu,
wtedy
tam,
rozmowę, że chrzan skopali. Tak się bardzo rozrasta, pamięta pan? Niektórzy mają szczęście, że im się chrzan rozrasta, a niektórzy musieli coś schrzanić, bo im się chrzan nie rozrasta. Mi się też chrzan nie rozrasta za bardzo, także no teraz wszystko będzie gorzej rosło, dlatego, bo jest susza. Zaraz będziemy mówić o tym, może sobie państwo z tego nie zdajecie sprawy, ale jest. Jeszcze ciągnie się to za nami, ogrodnikami z zeszłego roku, bo na pewno pamiętacie państwo, że w zeszłym roku też było bardzo sucho. Dużo iglaków na przykład poumierało przez tą zimę, bo zima znowu też była dosyć sucha, nie było śniegu, więc nie było tych roztopów. I teraz dalej brniemy w tą suchość. No niestety, klimat się zmienia. Jak to mój mąż mówi, nie zdziwmy się, jak na przykład w lipcu okaże się, że będzie -2 w nocy. Nie tylko chodzi o ten deszcz, ale też chodzi o temperaturę. Panie Tomaszu, czy ma pan jakiś wzgląd w przyszłość? Bo ja jakieś straszne prognozy pogody tutaj czytałam po 15 maja.
Nie mam takiego wzglądu w przyszłość, ale mogę powzglądać. Natomiast 15, ogrodnicy mają, prawda, co z nimi? Okazuje się, że nie są zimni, a z przeproszeniem gorący, albo ciepli.
No, ale właśnie ten 15 maja właśnie
Zośka,
może
słynna.
Być jakaś bardzo duża zmiana pogody, inny front. Drodzy państwo, według mojej prognozy pogody, ja nikogo nie chcę strażyć, ale ja przez to nie mogę spać w nocy, nawet do 0 stopni na Kaszubach, po 15 maja, pomiędzy 15 a 20. Także chciałam powiedzieć wszystkim, którzy mają balkony czy tarasy, no jeżeli jesteście w takich bardzo zacisznych miejscach, drodzy państwo, w mieście, to możecie spróbować, ale nie wysadzałabym jeszcze tak za bardzo roślin, które są wrażliwe na mróz w skrzynkach na balkony czy na tarasy, dlatego, bo faktycznie pogoda nas na razie rozpieściła, jest naprawdę ciepło, wydaje się, że jest już lato, co też jest dziwne, bo powinna być wiosna, nie powinno być tak aż takich wysokich temperatur, żeby się nie po prostu nie przejechać na tym wysadzaniu za wczesnym, patrzeć cały czas na prognozy pogody i tak teoretycznie według wszystkich przepisów świata powinniśmy poczekać do 15 maja z wysadzaniem pelargonek, begonii, surfini, no szeregu roślin, które używamy właśnie do takich obsadzeń sezonowych, czy na balkonie, czy w ogrodzie, czy w donicach. Poczekamy jeszcze chwilę, nie spieszmy się też, rośliny jednoroczne w ogrodzie, jeżeli ktoś ma na przykład jakieś rozsady bazylii chce posadzić, czy jakieś kwiatki jednoroczne, czy kosmosy, czy cynie. Oczywiście wysiew to jest inna sprawa, ale wysadzanie sadzonek już pod takich większych roślin, to po prostu uważajmy, dlatego, bo tak jak mówię, możemy się zagalopować przez to, że teraz jest naprawdę ciepło, no i niestety te rośliny są wybujałe, które na przykład u mnie czekają na wysadzenie z mojego zimnego inspektu. No to wszystko stoi do góry nogami.
Bo zajrzałem do takiej dla żeglarzy prognozy i tak naprawdę rzeczywiście mamy takie załamanie temperaturowe, kiedy nadchodzą ogrodnicy, ale w zimną Zośkę temperatura maksymalna w ciągu dnia w Gdańsku 10 stopni Celsjusza.
Bardziej mnie interesuje temperatura w ciągu nocy.
No te nocne tutaj nie ma, ale to jest dla Mariny Gdańskiej, a to wiadomo, że już może też inaczej się zachowuje. Zaraz zobaczę, jak tam kościerzynę sprawdzimy, czy co?
Tak, kościerzynę na przykład można sprawdzić, bo tam to już na pewno, albo kartuzy. Ale właśnie te nocne temperatury, dlatego jeżeli państwo też byście chcieli wysadzić pomidorki na zewnątrz, takie rośliny bardzo, bardzo wrażliwe na chłody, właśnie to są pomidory, również dalie. Jeżeli podpędziliście państwo w domku dalie w donicach, więc już mają liście, już troszkę mają tego przyrostu wegetatywnego, to też nie wysadzajmy jeszcze. Pomidorów też nie wysadzajmy jeszcze, bo one to nawet nie powinny znosić, no nie lubią nawet mniej niż 8-5 stopni w nocy, a to naprawdę może się zdarzyć po 15 maja jeszcze.
To krótką przerwę teraz zrobimy dla ochłonięcia, bo tam listki zaczęły drżeć w ogrodach pod wpływem tych opowieści o nocnych przymrozkach. 603-06-06-06. Katarzyna Bellingham no, straszy, jeśli tak można powiedzieć, przymrozkami i suszą, ale ja słyszałem też taką koncepcję, żeby nie przesadzać, bo jak się za bardzo rozpieści, to jak nadopiekuńcza matka taką roślinkę, to ona się tak przyzwyczaja i się od nas uzależni, że już potem sobie sama nie da rady w naturze.
Ale jaka roślinka? O której mówimy dokładnie?
O takiej, rosnącej.
To znaczy te roślinki, o których ja mówię teraz, które nie powinniśmy wysadzać do 15 w normalnym świecie maja, a w takim dzisiejszym świecie trzeba by było jeszcze poczekać może i dłużej, to są i tak roślinki, które sobie bez nas nie poradzą, bo to są takie wrażliwce, one nie lubią zimnej pogody i one tak naprawdę są
dla nas... chwastów nie musimy podlewać, one sobie dadzą radę.
Chwasty sobie dadzą radę, tak, ale teraz tak właśnie, bo ja zauważyłam, że teraz już w supermarketach i na tych wystawach wszystkich też, czy wczoraj właśnie w Gdyni, czy w przyszłym tygodniu w Osowie, już można kupować nawet pomidory, już są te wszystkie wrażliwe na chłody rośliny w sprzedaży i ludzie oczywiście kupują jak najbardziej, bo są piękne. Ja sama mam już sporo stoi, czeka na obsadzenia, ale uważajcie, drodzy państwo, żeby to po prostu nie pomarzło, bo będzie szkoda, bo naprawdę nie można polegać na starych jakichś takich prawdach, że 15 maja i potem można wysadzać. Teraz już się wszystko zmieniło, także po prostu tak jak zawsze mówimy państwu z panem Tomaszem, wyglądać za okno, zobaczyć co się dzieje, popatrzeć na prognozę pogody, chociaż faktycznie ja patrzę na dwie prognozy teraz i one są zupełnie inne. Ta prognoza pogody pierwsza mówiła, że będzie w nocy 2 stopnie, czyli pewnie by było u mnie 0 stopni 15 maja, a ta pogoda mi mówi, że 15 maja będzie 6 stopni nocy. Także faktycznie nie ma co się na razie martwić, bo to jeszcze jakiś czas. Martwmy się teraz czymś innym, tym, że nie ma deszczu. Tak jak mówiliśmy na początku programu, faktycznie tutaj też jedna prognoza mówi, że będzie, druga prognoza mówi, że nie ma. Też musimy po prostu patrzeć przez okno, ale nie szczędźmy tym roślinom wody. Drodzy państwo, jeżeli posadziliście jakieś rośliny w zeszłym roku albo tej wiosny, to one potrzebują waszej pomocy, żeby przeżyć. Jest strasznie sucho. Tak jak pan mówi, jest piasek u pana w ogrodzie, panie Tomaszu. Oczywiście to też zależy, to jeżeli jest piasek, jest dlatego, że pan tej gleby nie polepszył przed sadzeniem tego chrzanu.
Nie polepszył, to prawda.
A to jak się sadzi jakąkolwiek roślinę, to na pewno, żeby jej dać jak najlepszy start w życiu, trzeba jej bardzo mocno pomóc, czyli super ekstra, wspaniale, pięknie przygotować podłoże. O tym zawsze mówimy dużo, na pewno będziemy jeszcze mówili dzisiaj i w następnych audycjach, że to jest najważniejsze. Ta gleba, potem ta roślina, ona sobie da radę. Jeżeli przygotujemy dobrze glebę, podlejemy do dołka, zanim zakopiemy roślinę, to jest ostatni moment, kiedy możemy jeszcze je wlać naprawdę dużo wody. Ona może się nasycić tą wodą, odejść sobie, pójść na herbatkę. Ta woda spokojnie wsiąknie do tego dołka, czy to jest drzewko, czy to jest blina, czy to jest warzywko z sadzonki. Wszystko jedno. Wykopujemy dołek, wkładamy roślinkę, podlewamy na maksa, zalewamy cały ten dołek. Idziemy sobie, później wracamy, jak to już wszystko osiądzie, zakopujemy i wtedy już ani nie robimy żadnych kopczyków, bo też zauważam, że niektórzy robią kopczyki dookoła roślinek. Nie robimy żadnych kopczyków. Normalnie to przybijamy, już nie podlewamy, bo ta roślina ma wystarczająco wody i koniecznie przy tej pogodzie, jaką mamy w dzisiejszych czasach, przy takiej suszy, jeżeli nie chcemy zbankrutować z powodu dużych nakładów na podlewanie, na wodę, to koniecznie musimy ściółkować. Ściółkowanie to jest oczywiście wspaniałą rzeczą, bo to przy okazji zahamowywuje wzrost chwastów. Jeżeli ściółkujemy czymś wartościowym, jak na przykład czy kompostem, czy jakimkolwiek obornikiem, czy to ze stadniny, czy z gospodarstwa, to zawsze też i nie tylko poprawi strukturę gleby, ale jeszcze przy okazji nakarmi tą roślinę, ale przede wszystkim zatrzyma wilgoć w tej glebie. I dla rośliny czasami takie ściółkowanie może oznaczać, szczególnie może nawet w tym roku, skoro będzie tak dalej sucho, może być różnica pomiędzy życiem a śmiercią, szczerze mówiąc. Także, drodzy państwo, tak jak mówię, sobie koniecznie to wbijcie do głowy, ściółkowanie. Włączcie sobie jakiś magnetofon koło łóżka, rano, hipnoza, póki śpicie, wbijać sobie do głowy ściółkowanie, to jest najważniejsze.
Jak sobie wyściółkujesz, tak się...
Tak się wyrośnie.
Tak się wyrośnie.
No, naprawdę. I nie ma co, to jest bardzo ważne. Oczywiście u nas w Polsce nie ma tak znowu dużego wyboru, jeżeli chodzi o ściółki. No, w Anglii przyznam, że było o wiele łatwiej. Można było po prostu pojechać do urzędu miasta, tylko tam takiej zieleni miejskiej, powiedzmy. I można było kupić za naprawdę nieduże pieniądze, duże ilości tego przekompostowanych odpadków miejskich, tej całej zieleniny. Bo przecież mamy taki śmietnik mokry, prawda? To idzie na taki duży miejski kompostownik i to jest przerabiane przy dużych temperaturach, więc tam nie ma żadnych jakichś strasznych rzeczy w środku. Wszystko to ginie, potem to jest jeszcze przesiewane przez sita różnej wielkości i to można kupić i to jest świetny materiał do kompostowania. Teraz pojawiło się coś bardzo podobnego w workach takiej starej polskiej firmy, która sprzedaje podłoża ogrodnicze. To w każdym sklepie ogrodniczym teoretycznie można w tym roku kupić. To nie jest jakoś strasznie drogie i to jest bardzo fajna rzecz. To nie jest takie normalne podłoże, bo to podłoże to jest torf. A to, o czym ja mówię, to jest właśnie te takie przekompostowane jakieś takie odpadki i to się nazywa biokompost. I też bardzo polecam Państwu. Ja to kupuję teraz i do każdej rośliny, jeżeli nie mam dojścia do obornika, no czasami jak robię ogród na Żoliborzu, powiedzmy to raczej do tego obornika tam nie wcisnę, szczególnie, że przejście do ogrodu jest przez dom, to tam właśnie coś takiego używam.
No,
i to jest fajne.
Zapach mógłby nie wszystkim odpowiadać. Obornika.
No, szczególnie gdyby na podłogę to w salonie wypadło po drodze.
W sobotę też tam na pole wylewali obornik. Znaczy,
taki inny obornik.
Zapach był mocny, intensywny i przebywali na powietrzu obarczone pewną dozą ryzyka. Ale
obornik taki stały, czy rozlewali, czy rozrzucali, powiedzmy?
Nie wiem, niosło. Nie widziałem, słyszałem maszynę i niosło. Tutaj pan Marcin ma pytanie właśnie a propos suszy. Mam ogród z dwoma tarasami i skarpą. Czy zasadne jest automatyczne nawadnianie? Ostatnie dwa sezony były wyjątkowo suche, ale taka instalacja to jednak spory koszt i ingerencja w teren. Pisze pan Marcin z pozdrowieniami.
Panie Marcinie, ja myślę, że tak, że mi się wydaje, że będzie pana w sumie o wiele więcej kosztowało podlewanie w inny sposób i czasu i pieniędzy na wodę, bo wtedy się więcej tej wody wylewa, niż jeżeli pan sobie założy na tej skarpie i na tarasach podlewanie kropelkowe. I to nie są takie naprawdę ogromne koszty. No wiadomo, że to będzie tam z samego sprzętu, nie wiem jaki duży jest pana ogród, ale to teraz akurat mieliśmy wycenę, to jest na taki ogród dosyć spory, tam wyszło chyba z 4000 tego całego, z tymi wszystkimi sterownikami, jeszcze z czujnikami na deszcz, ze wszystkim, także naprawdę taki wypasiony zestaw. No też mają właśnie ogród państwo na tarasach, więc i też jest bardzo sucho, bo tam jest sporo piasku, ale my też w tym roku nie mamy żadnego nawadniania, mamy tylko rozprowadzoną po prostu wodę po ogrodzie, ale nie mamy nawadniania i w tym roku na pewno będziemy kupować też rurki takie właśnie perforowane, co jakiś czas one mają co 30 cm albo co 50 cm dziurkę i to są te linie kroplujące. To jest najbardziej ekonomiczne, bo wtedy mniej tej wody się zużywa, a no jak jest naprawdę sucho, jeszcze w dodatku skarpa jest jeszcze gorszym wyjściem, dlatego bo no wiadomo,
spłynie.
Spływa woda.
Prawa jeżeli fizyki są nieubłagane, z góry na dół woda płynie.
Dokładnie, z góry na dół. I jeszcze jeżeli, drodzy Państwo, macie, nie daj Boże, skarpę, na której jest rozłożona agrotkanina, to ta wasza skarpa pod spodem, jeżeli nie ma nawadniania zainstalowanego, ona nie ma prawa w ogóle dostać jakiejkolwiek wody, dlatego, bo nie dość, że wszystko spływa po skarpie, to do tej skarpy ta woda raczej nie dotrze, skoro będzie uderzała w agrotkaninę, po której będzie spływała na dół. Także skarpy są problematycznym, jak zawsze u nas, no, taką rzeczą, która jest też wszędzie, bo wszędzie tu nas w Gdańsku i dookoła są skarpy, nie da się ukryć, ale takie właśnie wyjście, że jest skarpa, a potem jest przykryta taką czarną, brzydką agrotkaniną, to wcale nie pomaga, bo te bardzo często te rośliny pod spodem umierają po prostu z suszy. Także ja bym proponowała panu, żeby jeżeli pan tam będzie mieszkał jeszcze wiele, wiele lat, żeby się nie zabić po prostu robotą i rachunkami za wodę, na pewno warto zainwestować w taki system nawadniający i żeby uniknąć takich dużych kosztów przy zakładaniu systemu nawadniającego, na pewno po prostu warto mieć system, który polega na tym, że jak jest susza, wychodzimy, przekręcamy kranik, podlewa się, tak? Nie musimy inwestować koniecznie w sterowniki i w te wszystkie najdroższe elementy.
Ja widziałem taki zestaw dla oszczędnych nawadniania ogrodu. Polega on na posiadaniu butelki PET, w której robimy wiele otworków za pomocą słynnej srebrnej taśmy, którą nawet zlepiono w kosmosie obiekt. Przylepiamy to do węża i odkręcamy wodę. I sika nam pięknie w różne strony. Po czym zakręcamy wodę, to ważne, chyba że ktoś chce wziąć udział w konkursie Miss Mokrego Podkoszulka, jeśli kobieta, albo nie wiem, mistrz czego, jeśli mężczyzna. Bierzemy butlę w inne miejsce ogrodu, przeszucamy i znowu odkręcamy wodę. To taki system dla mniej zamożnych.
No tak, ale to trzeba będzie stać z tym, prawda?
No
po pierwsze, po drugie, to jest mniej ekonomiczne, dlatego, bo, panie Tomaszu, trzeba pomyśleć na dłuższą metę. Może na krótszą metę butelka wody, pusta butelka po wodzie będzie kosztowała zero, ale tej wody wylejemy stanowczo więcej. Nawet jeżeli zatrudnimy dziecko niepełnoletnie do stania i trzymania tej butelki, to i tak wody wylejemy więcej, dlatego, bo ona się będzie rozpraszała, ona będzie uderzała w rośliny, będzie gdzieś tam leciała.
Nie tam, gdzie potrzeba się znajdzie dużo tej
Dokładnie. Wody. Najlepiej, najbardziej ekonomicznie to jest tak, jak też to macie tutaj przed radiem ułożone te rurki, bo same te rurki, one nie są drogie, tylko właśnie to oprogramowanie, a ja i tak Państwa namawiam, żeby nie zakładać sobie sterowników, ani żadnych bajerów, dlatego, bo tak jak mówię, nikt lepiej nie może wpłynąć na swój ogród niż człowiek. Żaden robot tak naprawdę nie będzie wiedział, ile ten ogród podlewać. Nawet jeżeli zastosujemy czujnik na deszcz. No to nie ma szans, bo przecież, tak jak mówiliśmy wiele razy, nie można tak sobie ustawić, że raz dziennie przez 15 minut będzie się lała woda w systemie nawadniającym, tak? No bo to jest, gdzie na świecie są tak regularne deszcze? Nigdzie. Żadna roślina nie potrzebuje tego. Lepiej, jak się widzi, że rośliny potrzebują, są w stresie, lepiej wyjść któregoś wieczoru, odkręcić kranik, zostawić na 2 godziny, niech sobie kropelkuje, bo to zawsze wiadomo, ile tam litrów wychodzi, prawda? No, można sobie to jakoś tam rozpracować, to zależy od tego, jaką mamy średnicę rury wychodzącej z domu, tak, z wodnej. To można opracować, wiadomo dokładnie, ile wylewamy w tą wodę. To jest na pewno system o wiele bardziej ekonomiczny niż polewanie przez butelkę.
To może... Ja tutaj tylko sugerowałem, że...
No ale gdyby miał pan mniejszy ogród, to pewnie tak, no to nie ma sensu
zakładać. Taki nieduży ogródek właśnie. No, tu buteleczka w jeden kąt, zakręcamy w drugi kąt i się samo podlewa.
Ale prawda jest taka, drodzy państwo, że naprawdę jak ja kiedyś myślałam, że może uda się, to większość roślin potrzebuje tego podlewania, a już na pewno, tak jak mówię, ściółkowania. Ja widzę u siebie różnicę, rośliny, które na przykład rosną u mnie w żwirze. Ten żwir tak jakby jest przecież również ściółką. I te rośliny, naprawdę, one teraz już są w trzecim sezonie i one sobie na tyle radzą, że ja ich w ogóle nie muszę podlewać. Wiadomo, że pierwszy, drugi sezon rośliny potrzebują pomocy, ale potem nawet w takiej kiepskiej pogodzie, jeżeli dobierzemy odpowiednie gatunki, które nie potrzebują dużo wody, które dają sobie świetnie radę, na przykład na jakichś wietrznych miejscach, nasłonecznionych, no to wtedy nawet nie będziemy musieli podlewać tego, jeżeli to wyściółkujemy.
Pan Radek z Lęborka pyta, skoro jesteśmy przy ściółce, jeszcze przed przerwą ostatnie pytanie, a kora sosnowa to też ściółka i jak często podlewać ściółkowane rośliny, żeby nie przesadzić?
Najlepiej, jeżeli używamy ściółki jakąkolwiek, to najlepiej byłoby położyć ten cały system nawadniający pod ściółką, żeby tego nie było widać, bo to nie jest oczywiście za ładne. Jak często podlewamy? Drodzy państwo, wychodzimy, patrzymy, czy rośliny są w stresie, wiemy, że jest sucho i jeżeli wam się wydaje, że te rośliny nie rosną, że mają troszeczkę taki jakiś matowy kolor, to wtedy odkręcamy kran i nawadniamy. Jeżeli mamy ogród warzywny, to nie czekamy na to. Dlatego, bo jak już warzywa nam powiedzą, że się źle czują, to już będzie pewnie za późno. No już jakiś tam sygnał pójdzie do centralnego mózgu, że już nie będzie bobu w tym roku smacznego, albo że powiedzmy rzodkiewka jest całkowicie wyschnięta. Także my nawadniamy nasz warzywnik, różne jego miejsca, szczerze mówiąc, teraz codziennie. Tak? Albo o 5 rano mąż wstaje i już włącza gdzieś tam jakieś podlewanie, bo to najlepiej się podlewa rano, szczerze mówiąc, wszystko. Także no to trzeba troszkę, że tak powiem, na oko, ale też niektóre różne rośliny mniej lub więcej potrzebują. Warzywa i pewnie owoce najwięcej, już nie wspominam o pomidorach.
A kora sosnowa?
Kora sosnowa, drodzy państwo, no to ja mogę troszkę dłużej o tym mówić, więc może jeżeli pan Tomasz
to nie chce się stresować. To zróbmy krótką przerwę, bo mamy pewne zobowiązania, 603-06-06-06, to zobowiązania wobec naszych słuchaczy z kolei. To, ale nie poświęcimy całego czasu na korę sosnową.
Całego nie. Ale to jest tak, drodzy państwo, z jakąkolwiek korą, czy to jest kora sosnowa, czy to jest kora modrzewiowa, to nie ma żadnego znaczenia. Zasada jest prosta. Drodzy państwo, kora to jest drzewo, to jest drewno, tak? Już potem, jak to już jest martwe, to już jest drewno. I jeżeli położymy to na glebę, już to dzisiaj już tłumaczyłam raz prywatnie, więc teraz muszę to jeszcze raz to wszystko przemielić. Jeżeli położymy tą korę na glebę, to wszystkie mikroorganizmy, które żyją w glebie, bakterie, grzyby, które są potrzebne roślinom do życia, do wzrostu zdrowego, wszystkie, całe to towarzystwo rzuci się na tą korę, bo one tam są po to, te robaczki, te mikroustroje, drobne ustroje, żeby rozkładać wszystko, co spadnie na glebę. Jak spadną liście, czy kotek zrobi kubkę, to nie ma problemu, bo to wszystko jest, bardzo szybko się rozkłada, prawda? Więc te mikroorganizmy...
A piesek?
Piesek też się szybko rozkłada.
Czyli
w zależności
nie piesek,
od karmy.
Nie chodzi o pieska oczywiście.
Pieski same się też szybko rozkładają, takie... Także to jakoś sobie z tym mogą te bakterie i te drobne ustroje z tym poradzić. Szybciutko wracają do gleby, robią swoją robotę w glebie, pomagają roślinom naszym w ogrodzie rosnąć. Jeżeli rzucimy na ziemię kawałki drewna, to pomyślmy, jak długo te drobne ustroje będą musiały pracować nad tą korą, żeby ją rozłożyć, tak?
No, zależy, jakie ząbki ostre mają,
bo jaki apetyt. Bo można powiedzieć, no dobrze, a jak rzucimy żwir, No tak, ale żwir nie jest organiczny, tak? Żwir jest skałą, kamieniem, nigdy się nie rozłoży. A no chyba, że kiedyś tam się stanie piaskiem na plaży, ale kora jest organicznym materiałem, więc ona będzie się próbowała rozłożyć. To znaczy te mikroorganizmy będą próbowały ją rozłożyć. I teraz wyobraźmy sobie, że posadziliśmy młody ogródek, mamy młode bylinki, nawet młode krzewy, które bardzo potrzebują naszej pomocy, żeby w ogóle się zaaklimatyzować, żeby w ogóle przeżyć. A my co robimy? Rzucamy im korę, a to znaczy, że wszystkie mikroorganizmy, wszystkie drobne ustroje, zamiast pomagać im, lecą rozkładać korę na przykład na rok. Zostawiają glebę na rok.
Kochanie, zostań w domu z dziećmi, ja z chłopakami tak. Idziemy na rok.
I nie przyślę ci pieniędzy na jedzenie.
Na kontrakt.
Przez rok.
Korę będziemy
tak,
jeść.
Tak, będziemy jeść korę. I słuchajcie, w tym momencie te rośliny rosną w glebie zubożałej. O tyle, o ile zabieramy te wszystkie drobne ustroje. Także sami sobie państwo odpowiedzcie, czy jest sens stosować korę. Okej, znam, moja koleżanka projektantka ma rację, że ona jest fajnym dodatkiem do ziemi po jakimś czasie, jak się rozłoży. Ale zanim się rozłoży, to ta ziemia będzie uboga. Więc my będziemy myśleli, o kurczę, co się dzieje z naszymi roślinami, sięgniemy po jakieś silniejsze środki, czy nawozy, czy jakąś chemię do oprysku. Wiecie, to jest tak, że sobie robimy pod górkę, jak to się mówi, tak? I roślinom również.
Będziemy zajmowali się rozwiązywaniem problemów, które sami stwarzamy, tak? Jak politycy.
Dokładnie, tylko że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, bo to jest tak troszeczkę, no ja wiem, bo ja, że tak powiem, robię w tym całe życie, ale to jest bardzo ważne, żeby sobie zdawać sprawę, że im bardziej coś rzucimy trudniejszego do rozłożenia, tym bardziej zubożymy glebę. Także zubożamy glebę. Także pomyślcie państwo, czy warto tą korę stosować, szczególnie świeżą. Bo ja pamiętam, że za starych dobrych czasów, jak ja chodziłam jeszcze do szkoły średniej tutaj na Czyżewskiego w Oliwie, jak mieliśmy praktyki w starym parku pod Bydgoszczą, to tam dostawaliśmy piękną korę paloną. To była kora tak drobniutka, prawie że jak pył. No to oczywiście ta kora, ona będzie się rozkładała w 3 minuty i ona faktycznie wzbogaci glebę samą sobą, tak? Taką masą organiczną, materią organiczną. Ale takie wielkie kawałki sosny, tej kory sosnowej, jaką ja widzę w sklepach, w sprzedaży, to tylko i wyłącznie polecam na ścieżki w ogrodzie. I to leśnym.
To może tyle w tej sprawie, bo mamy sprawy inne. Mnie interesuje, co pani Katarzyna myśli o kalendarzu biodynamicznym. Moja mama od 40 lat prowadzi działkę warzywną według kalendarza. Co roku piękne warzywa i owoce.
Na pewno się z tym zgadzam, bo to jest naturalne, to jest księżyc. Nie da się ukryć, że ma ogromny wpływ na wszystko, na nas.
O 13.12 Merkury zacznie się przemieszczać po tarczy Słońca. Następna okazja za lat.
No właśnie.
Ale i tak nie zobaczymy tego gołym okiem, a można sobie wzrok.
No właśnie chciałam powiedzieć. A czy mamy może, czy przywiózł pan, panie Tymaszu, takie okulary dla spawaczy?
Nie, bo ja już kiedyś podczas słynnego zaćmienia słońca w górach bawarskich sobie, zdaje się, troszeczkę uszkodziłem wzrok, nawet takie były podejrzenia, więc ja od tego czasu jestem wyleczony z oglądania zaćmień słońca. Księżyca to można, mniej świeci.
Ale Merkur chyba będzie maluteńki, prawda?
Merkury malutki i z gołym okiem się nie da zobaczyć, więc to trzeba. Zobaczymy go sobie w internecie, no trudno.
Dokładnie, zobaczymy sobie w dzienniku o 19.30, że taki dziennik w ogóle jeszcze istnieje.
No. Nie wiem, nie znam się.
Ale nieważne, wracamy do ogrodów. Zupełnie zapomniałam, o czym żeśmy mówili.
O biodynamicznym kalendarzu.
Tak, całkiem poważna sprawa, jak najbardziej. Ja tak często takie pytanie zadają mi. Ja powiem państwu, że jeżeli chodzi o warzywa, to przede wszystkim uderzam w płodozmian. To jest dla mnie najważniejsza podstawa całej mojej takiej gospodarki uprawy warzywnika. A jeżeli dam radę, jeżeli jestem wystarczająco zorganizowana, nie mam jakiegoś zwariowanego sezonu, jak na przykład w tym miesiącu, to bym bardzo chętnie podążała za takim biodynamicznym kalendarzem, bo nie dość, że to jest prawda, faktycznie ta woda się zmienia, ta wilgotność się zmienia, to jeszcze w dodatku dzięki takiemu kalendarzowi, jak ludzie mają normalne życie, to mogą sobie jakoś jeszcze bardziej to zorganizować.
Uderz w stół, a papryczki się odezwą, bo pani Katarzyna cię się martwiła.
A ja dzisiaj mówiłam,
papryczki
pan
pana Tomasza. Papryki tomaszowe pozdrawiają.
Dziękuję.
Chciałem zajechać dziś, a ja nie zrozumiałem, panie Tomku, że pan chciał zajechać dzisiaj. Ciekawostka, jedna papryka chyba czerwona, druga chyba żółta. To co, za tydzień?
No
to
jednym, zapraszamy na za tydzień. Na jednej roślince? Nie, na różnych roślinkach, tak?
To zobaczymy. To,
bo to nie wiadomo.
To panie Tomku, jeżeli pan dysponuje czasem, no to zapraszamy z tymi papryczkami.
Ja
tylko żeby im nie zaszkodziło to transport, żeby nie okazało się, że...
To będzie którego?
Podchwytliwe pytanie.
Ja tutaj mam prognozę pogody przed
16.
16 maja? Już
dzień po zimnej zośce.
No to będzie zimno. To będzie 16 maja, będzie w dzień możliwe, że około 10-12 stopni, więc panie Tomaszu, w dzień 12 stopni one przeżyją, ale nie wiadomo jak tam wieczorem albo rano, także trzeba by było tak do samochodu, to może w jakiejś torbie papierowej albo w plastikowej, żeby nie dostały jakiegoś szoku termicznego. Ale ja tutaj jestem... Mam nadzieję, że będę.
Panie Tomku, no to już tutaj od pana zależy. Pana troskliwość wobec tych papryk była już jest legendarna, więc żeby im się tylko nic nie stało, już skoro tak pięknie się udało. Pani Kasiu, co z kwitnącymi truskawkami w Donicy? Pyta Sojer.
Kwitnące truskawki w Donicy.
To chyba a propos tego, że, będzie chłodniej i co z nimi?
To znaczy, ja nie wiem, no u mnie truskawki naturalnie, bo u mnie się truskawki pojawiają, chyba miałam kiedyś pole truskawek, zanim ja kupiłam tą moją ziemię. One też u mnie faktycznie kwitną i nic z tego powodu, nie mogę. Pan oczywiście, jeżeli ma pan te truskawki w donicach, to o tyle lepiej, że pan może po prostu te truskawki na noc...
Pan albo pani, bo tego nie wiem.
Sojer. Ale... Tomek Sojer przecież. Tak?
Ale to tak, nie wiem...
Z Ohio, tak? Czy,
bo to nie jest podpisany SMS.
Ja żartuję. Oczywiście pan może, ktokolwiek ma cokolwiek w doniczce, powiedzmy, to można to schować sobie do domu. Jeżeli będą przymrozki do 2 stopni, to oczywiście można też po prostu to przykryć agnowłókniną białą, to nie ma żadnego problemu, ale jeżeli spadnie do 0 stopni, do minusowych już temperatur, to już nie są przymrozki, tylko to już według mnie są mrozy, więc wtedy trzeba by było sobie, jeżeli chcecie mieć piękne truskawki, to trzeba by będzie pewnie uważać. Ja się bardzo martwię, nawet nie o swój ogród, tylko ja się martwię o sady, bo o tym mówiliśmy, prawda, 2 tygodnie temu, że najgorsze będzie, jeżeli w momencie już przekwitnięcia tych sadów, w momencie, kiedy zaczną się zawiązywać owoce, jeżeli wtedy przyjdzie przymrozek taki poważny, to wtedy naprawdę będzie problem na taką skalę.
Nie wyrażamy naszej zgody po prostu. Musimy stanowczo powiedzieć nie.
Naprawdę, to zobaczymy. No aż jestem ciekawa, co się wydarzy. Te truskawki w doniczkach, drodzy państwo, jeżeli macie truskawki również w doniczkach, ktoś inny, to polecam bardzo podlewać teraz z nawozem potasowym. W sklepie taki nawóz będzie nazywał się albo do roślin kwitnących, albo do owocujących, albo do truskawek. To jest tak naprawdę to samo. Chodzi o to, że jest więcej po prostu potasu niż azotu. Bo tak jak mówiłam, jeżeli rośliny jakiekolwiek już przestają rozwijać swoją masę zieloną, czyli nie rosną, nie rozrastają im się liście i pędy, to wtedy już nie potrzebujemy nawozów azotowych, na przykład gnojówki z pokrzywy, tylko musimy już podlewać czymś, co ma więcej potasu, na przykład gnojówka z żywokostu, albo po prostu już lepiej, na przykład po prostu normalny, uniwersalny, z dżownic można kupić, z hodowli dżownic można kupić takie nawozy, albo gnojówka z obornika.
To jeszcze a propos gnoju, a co z podłożem sprzedawanym w workach, w których jest 90% obornika końskiego i kurzego i 10% torfu?
Bardzo dobrze, to jest zawsze lepiej niż nic, tylko chodzi o to, że taki produkt w workach na pewno będzie o wiele, 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 wiele razy gorszy niż taki produkt od, że tak powiem, rolnika czy ze stadniny, bo ten produkt, który macie w workach jest bardzo suchy, on jest bardzo mocno przerobiony i ja nigdy tego nie używam, szczerze mówiąc, ale jest i to można tym, też można ściółkować, tak? Tak, to jest też bardzo dobra rzecz do ściółkowania albo dodawania w momencie, kiedy coś sadzimy, czy to drzewko, czy blina. W momencie jak sadzimy, to też to warto dodać do ziemi, żeby tą ziemię wzbogacić. Wiecie jak to jest? Jak nie macie dojścia do niczego lepszego, to taki produkt też jest bardzo dobry.
To teraz poważna sprawa, można powiedzieć emergency. Moja jabłonka teraz posadzona. Na listkach pojawiły się jasne smugi. Pękają, więdną na gałązkach biały osad. Co robić? Atak jakiegoś szkodnika nastąpił? Czy przemarzła? Teraz posadzona.
Teraz posadzona.
Jasne smugi. Ale nie wiemy, co pękają więdną. Liście pękają? Chyba liście pękają.
Pękają.
Na gałązkach biały osad. To jest poważna sprawa, zdaje się.
To znaczy, to bardzo, bardzo dziwnie brzmi, bo teraz jest jeszcze dosyć wcześnie w sezonie, szczerze mówiąc, szczególnie jak to jest nowa jabłonka, jeszcze tam powinna, na myśl
może
przychodzi...
Może ta jabłonka ze szkółki przyniosła ze sobą.
No, to znaczy, mi na myśl przychodzi coś właśnie, że to jest albo nieodpowiednio posadzone, albo i przez to, że nieodpowiednio posadzone, to teraz w jakiś sposób ma ta jabłonka stres. Nie wiem, kiedy pani to posadziła, ile to czasu już jest w ziemi, ale to mnie dziwi, dlatego, bo często rośliny, które przychodzą ze szkółki, nawet jeżeli są źle posadzone i chorują, to one mają jeszcze tą energię taką ze sobą i bardzo często rośliny jeszcze sobie spokojnie żyją przez rok i dopiero potem zaczynają pokazywać i dawać jakieś oznaki choroby. One tak od razu nie będą pokazywać oznak choroby, więc nie wiem, bo no, może ta pani kupiła tą jabłonkę za późno, z odkrytym korzeniem. Już nie powinna była na przykład, bo jeszcze wiem, że sprzedają, chociaż już nie powinni. Może już były jakieś listki, nie powinno było tego być, sprzedawać tego, prawda, takie roślinki z odkrytym korzeniem. Może pani to kupiła w donicy i w tej donicy to też nie tak za bardzo dobrze jest sadzić drzewka owocowe z donicy. No, mi się wydaje, że za wcześnie mówić, żeby tam jakieś na nią napadły miejscowi bandyci, jakieś tam, prawda, jakieś patogeny. Bo to, jeżeli ona jest dopiero posadzona, no to bez przesady, tak szybko rzeczy się nie dzieją. Chociaż no, czasami się dzieją u mnie, pchełki weszły w jeden dzień właściwie. Wczoraj było tak sucho na moją rabatę z kapustnymi i tam nieźle zrobiły spustoszenie. Ale to, jeżeli to jest jakaś choroba grzybowa na przykład, to na pewno nie weszła w jeden dzień czy w jeden miesiąc. Także mam strasznie mało informacji, nie wiem, bo to musi być bardzo o wiele szersze, że tak powiem, obraz. Ale proszę na początku wrócić do tego, jak ona była kupiona. Czy to było z odkrytym korzeniem nie za późno? Czy to było w donicy? Czy może ta donica była za mała? Czy może w szkółce niekoniecznie było za bardzo dobrze prowadzona ta roślina? Czy może źle była posadzona? Czy może jest za sucho jej teraz? Czy pani podlała to do dołka, tak jak mówię zawsze? Czy to było wyściółkowane? Czy do tej ziemi, w którą pani to posadziła, czy dodała pani jakiegoś życia, czy właśnie jakiegoś obornika, chociażby z tego worka? No bo nie ma czarów. Tak jak sobie to posadzimy, tak to potem będzie rosło.
To w takim razie pani Justyna, żona pana Daniela z Sopotu, nasi też stali słuchacze, pisze: abeliny ledwo co posadzone przeżyją zimną Zośkę, słucham i jestem przerażona, że za szybko posadziliśmy.
To znaczy nie, ja myślę, że zależy kiedy posadzone, bo na przykład nawet rośliny dosyć wrażliwe na mrozy, jeżeli były posadzone już jakiś czas temu, to one do tego czasu się zahartują i przyzwyczają. Na przykład myśmy mieli posadzone o wiele wcześniej niż te takie przymrozki, co były 3 tygodnie temu chyba. Myśmy mieli bardzo dużo sałaty wysadzonej, ale już jakiś czas. I ona tylko pod agrowłókniną białą, najzwyklejszą na świecie, wspaniale przetrwała, bo już była zahartowana. Jeżeli posadziliście państwo te bylinki jakiś czas temu, tej wiosny, ale jakiś czas temu, więc będzie kilka tygodni, to one powinny się już zaaklimatyzować, że są na dworzu i powinny przeżyć, ale no też nie wiem, jakie to są byliny. Mam nadzieję, trzymam za państwa kciuki. Jeżeli jest to możliwe, to można się zaopatrzyć w białą agrowłókninę, bo to i tak zawsze się może przydać. Ale przede wszystkim pomóc im teraz się jak najlepiej zaaklimatyzować, czyli teraz, jak jest susza, szczególnie te byliny, młode, nowe, posadzone, podlewać.
To kolejne pytanie w takim razie. Pan Tomek pyta, czy resztki skoszonej trawy spod kosiarki równie dobrze nadają się do ściółkowania?
Tak, bardzo dobrze się nadają do ściółkowania. Można używać trawy, ściętej trawy do ściółkowania, tylko niezbyt grubą warstwę. Dlatego, bo zaraz ja sobie tutaj policzę. Tutaj
trawa potrafi bardzo szybko wypalić, prawda? Wszystko pod spodem,
to jak znaczy się pozna dużo tego. Ona sama po prostu robi się z niej taki kisiel, prawda? Ona się rozpuszcza, bo to jest sama masa zielona, więc ona bardzo szybko się rozpuści. To jest świetny aktywator do kompostu. Więc jeżeli zabieracie się państwo za robienie kompostu, to zawsze pamiętajcie, że warto dodać trochę trawy. Tylko trzymajmy się takich proporcji 30% takiej dziamdzi, jakiejś trawy, czy odpadków zielonych z ogrodu, czy z domu, jakieś odpadki z kuchni, a 70% takich składników bardziej zdrewniałych. Ale do ściółkowania jak najbardziej, tylko może nie więcej niż tak 2,5-3 centymetry, bo tak jak mówię, to się potem zrobi taka dziamdzia z tego. A tak to będzie fajna ściółka, jak najbardziej. Ja mam takie poletko żywokostu koło mojego kompostownika, który używam potem i na kompost, i do robienia gnojówki takiej do kwitnących i owocujących pomidorów. I ja to co roku właśnie ściółkuję takimi ścinkami z trawnika i dzięki temu ten żywokost sobie dobrze rośnie.
Wiem, że nie jest pani miłośniczką tuji, ale pytanie o tuję. Mhm. A pod tuję można korę sypać?
To znaczy, no tuja to też jest taką samą rośliną jak każda inna, więc też chciałaby fajnie żyć, tak? Szczególnie, drodzy państwo, że biedna tuja nie jest z Polski. Tuja jest gatunkiem, który jest tutaj, tak powiem, przyjezdnym, więc będzie jej jeszcze trudniej zadomowić się, więc musimy jeszcze bardziej jej pomóc przeżyć i się zaaklimatyzować. Więc jeżeli jest to młoda tuja, to tak samo źle zareaguje na zubożenie gleby, jak każda inna roślina. Jeżeli to są duże tuje, już to, które sobie poradzą, które mają już duży korzeń palowy, czy już większe korzenie przybyszowe i potrafią sobie po prostu samemu poradzić, wyciągnąć wodę i składniki pokarmowe z różnych części gleby, to ja myślę, że kora jak najbardziej, bo tak jak mówię, jeżeli mamy duże drzewa i duże krzewy i nie mamy nic innego, no to sięgamy po korę. Ale do tych młodych roślin, do młodych nasadzeń, to naprawdę nie jest dobry pomysł.
To w takim razie, pani Małgorzata, witam państwa. Kupiłam sadzonkę pomidora Dasher, przesadziłam do dużej donicy na tarasie, ale na noc donicę wnosimy do domu. Pozdrawiam wielbicielka pani programów o ogrodach.
I bardzo słusznie. O pomidor Dasher, bardzo fajny też i w tym roku będę miała, i w zeszłym roku miałam, także będziemy sobie wcinać takie same odmiany. Na pewno dobrze pani robi, dlatego, bo one jednak potrzebują 8 stopni w nocy, tak jak zawsze mówię, te pomidory. Nasze pomidory cały czas są i w szklarni, i w tunelu, na pewno nie będziemy ich na razie wystawiać, ale tak możecie państwo tak robić też, jeżeli chcecie posadzić już, na przykład macie balkon albo taras i byście już chcieli mieć pięknie, moglibyście już kupić te wszystkie roślinki nieodporne na mróz, jak właśnie pelargonie, petunie, surfinie, bakopy, no cała długa lista tego wszystkiego jest. Spokojnie możecie obsadzić sobie te donice, ale jeżeli będzie właśnie, na razie jest ciepło w nocy, na razie nie ma problemów, ale jeżeli będą zapowiadali takie jakieś przymrozki, to albo schować do domu, albo postawić pod ścianą domu, jeżeli to jest balkon albo taras, i przykryć agrowłókniną. No po prostu być świadomym tego, że może być zimno.
Dwa pytania różowe, że tak powiem. Pan Wojtek pisze, witam, moje róże nie dają znaku życia, przemarzły, a początkująca ogrodniczka, bo tak nasza słuchaczka podpisała SMS-a, czy mogę jeszcze teraz przyciąć róże?
Pierwsza odpowiedź tak, mi się wydaje, że jeżeli one jeszcze nie pokazują znaków życia, jeżeli pan nie mieszka gdzieś tam na Finlandii.
Mi tam też trochę przemarzło róż, a komarzyca w ogóle nie ma.
Komarzyca?
Tak, to się takie czerwonawe, bordowe, takie listki mają, ponoć ostarza komary, tak ktoś to nazwał, nie wiem. Ładnie rosło, ale w tym roku już nie wyrosło. Pytałem mamę, ona mówi, że to na zimę to trzeba było zabrać.
To znaczy, no ta komarzyca, którą ja znam, to na zimę raczej nie ma szans, pani
no
Tomasz.
Właśnie, zostały tylko habanie zeschłe.
Uwielbiam też komarzyca, też zawsze mam u siebie w ogrodzie, bardzo ładna roślina. Także jeżeli te róże jeszcze nie pokazują żadnych oznak życia, jeżeli nie ma żadnych, jeszcze żadne pąki się nie pojawiają, listne, jakieś młode pędy, to faktycznie, no to widać też, potem woda będzie pewnie sucha, brązowa, także no niestety trzeba będzie się pozbyć. Ciekawa jestem, czy pan ją tylko kopczykował na zimę, bo jestem ciekawa, proszę nam taką informację dać i w którym miejscu ma pan ogród, bo to jest dla mnie taka ciekawa informacja, jestem takim kujonem ogrodniczym, dla mnie to wszystko jest interesujące. Druga odpowiedź...
Czy można jeszcze przycinać?
Można przycinać na pewno te róże, tylko no trzeba już teraz szybko się streszczać, oczywiście.
Ale przycinamy to co już wyschło, a nie już tam kształtujemy sobie.
To znaczy tak, no jeżeli oczywiście pamiętajmy teraz, że jak przytniemy teraz róże, nie zrobiliśmy tego powiedzmy w kwietniu, no to o tyle później te róże zakwitną, bo one jeszcze muszą wytworzyć te pędy, na których kwiaty się zawiążą. Ale można przycinać róże. Róże tak naprawdę, jeżeli nie zabije ich mróz, to są ciężkie rośliny do zabicia, drodzy państwo. Także możecie spokojnie z nimi eksperymentować. Przycinamy tak, jeżeli nie wiecie od czego zacząć, podchodząc do róży, to tak jak zawsze mówię, patrzcie na to, najpierw pędy martwe wytnijcie, bez żadnego zastanawiania się. Najpierw wytnijcie wszystkie pędy martwe, potem wytnijcie wszystkie pędy, które się krzyżują, tak? No, bo roślina nie powinna się krzyżować, te pędy nie powinny się krzyżować, na przykład jeden rośnie w tą, drugi w tą i się krzyżują, bo jak się jest wiatr, jak roślina się rusza, to ona się pociera w tym miejscu i w tym miejscu robi się tak jakby otwarte drzwi dla patogenów, dla chorób, a szczególnie róże bardzo lubią być atakowane przez różne choroby grzybowe, także na początek martwe, potem krzyżujące się. I już w tym momencie, jak wytniecie te pędy, to pewnie tam wiele nie zostanie na tej róży. Pokaże wam się jakaś forma, jakiś kształt tej róży i potem nad ziemią, no nie wiem, zależy jaka duża jest, ale nawet i do, tak pomiędzy 1/3 a 2/3 można by było przyciąć do oczywiście takiego oczka, które patrzy na zewnątrz, żeby ta róża miała w środku większy przepływ powietrza, żeby tam nie była za bardzo zagęszczona w środku, żeby bardziej tak dookoła sobie rosła. Tamte czwarte oczko, 10., 50. musicie na swoje oczko patrzeć, tak, bo to jest troszkę też w sercu, no i niestety, ale w doświadczeniu swoim własnym, także jeżeli państwo zabijecie jedną lub dwie róże, to no trudno, no. Jak to mój mąż mówi, nie można robić omletu bez rozbicia jajek.
Pani Magda Skręga pyta, proszę o podpowiedź, co mogło się stać z fasolką szparagową? Po prawie 3,5 tygodnia wzeszły 4 fasolki na kilkadziesiąt. W ziemi nie za bardzo widać ziarenka. Czy sadzić fasolkę od nowa, czy czekać?
To znaczy w ogóle jest jeszcze, mi się wydaje, że było jeszcze wcześniej na wysianie fasolki szparagowej, bo fasolka szparagowa jest dosyć mało odporna na mrozy. Więc z tego, co ja patrzę, co się stało w naszym ogrodzie, bardzo dużo...
3,5 tygodnia pisze pani Magda, no to znaczy, że były przymrozki.
Było w ogóle, było niefajna była pogoda tej wiosny na wysiewanie właśnie nasion. Wiem, że u nas w ogrodzie i groszki, i nasiona groszków pogniły, i nasiona fasolki, to chyba nawet jeszcze mój mąż nie wysiewał, bo było za wcześnie. Ale też możliwe jest, że jakieś gryzonie, jakieś myszki, dlatego, bo bardzo lubią nasiona właśnie fasoli i grochu. Ale bardzo możliwe w tym roku, że to po prostu była taka pogoda. Także oczywiście jak najbardziej nadal wysiewać, dlatego, bo teraz jest dobry sezon na takie bardziej wrażliwe warzywka.
Kolejne pytanie teraz.
Proszę tego, ja tutaj mam też.
Aha, dobrze, bo ja tu chciałem odpisać. Pani Jola, gdzie można kupić biokompost i co zrobić z tujami, które są dziwnie przerzedzone?
A same się przerzedziły, czy małżonek przerzedził na przykład?
To nie wiemy. Pani Jola tego
dziwnie
nie uściśla.
Przerzedzone, może chorują. Tak jak mówię, no kurczę, te tuje to nie są, one ciężko się je uprawia. Dlatego to troszeczkę jest, troszkę łatwiej się uprawia rośliny, które rosną naturalnie w naszym klimacie, w naszej szerokości geograficznej. Jak mamy tuje, to będziemy musieli się, jak decydujemy się na tuje albo rośliny, które są obce, to decydujmy się również na to, że będziemy musieli im poświęcić więcej czasu.
A jak są dziwnie przerzedzone, to może je, przepraszam, zagęścić, czyli dosadzić, jeżeli już ktoś jest miłośnikiem.
To zależy, ile tych tuj tam jest. To wszystko naprawdę, bo to, jeżeli tam te tuje pozostałe są, te, które się nie wypadły, jeżeli one są duże, stare, no to one mają bardzo duży system korzeniowy, więc to nam trudno będzie się pomiędzy nich wbić. Ta nowa tuja będzie miała, no nie tak łatwo w swoim młodym okresie życia, żeby się tam zaaklimatyzować. Nie wiem, czy może przerzedzone dlatego, że uschły i na przykład jakieś dolne pokłady zostały wycięte. Nie wiem, czy one zostały przerzedzone od środka, czy od boku, czy od dołu. Troszkę więcej informacji i też jak duże są te tuje, nie? I co to za tuje?
To teraz jeszcze jedno pytanie. Róży nie ściółkowałem. Mieszkam w Kłącznie. Były zimne noce, około minus 7, napisał pan Wojtek. No, ale z tego wynika, że chyba ta ostatnia zima, że to mogło przemarznąć te róże.
Na pewno w Polsce kopczykujemy róże. To nie ma o czym mówić, bo to naprawdę to one dzięki temu mają większą przeżywalność. Także wie pan co, na przyszły rok, jeżeli pan sobie kupi róże w tym roku, posadzi, to taki kopczyk zrobić, takie wysokości 20-30 centymetrów od ziemi, taką piramidę Cheopsa i potem gdzieś tak pod koniec marca to rozkopać i tam prawdopodobnie to by bardzo pomogło róży.
To od róż przejdźmy do pigwowca, bo pan Daniel pisze. Dzień dobry, tu Daniel. Co w końcu skrzynię zrobił? Czym ściółkować pigwowca japońskiego plus byliny, które pani Kasia poleciła do wyżej wymienionej skrzyni i czy bać się mrozów? A i jeszcze jakie drzewko karłowate do skrzynki w wysokości około metra?
Kurczę, strasznie dużo. Będzie musiał mi tu pan Tomasz pomóc.
Czym ściółkować pigwowca japońskiego plus jakieś byliny, które były polecone i czy się bać mrozów?
To znaczy tak, pigwowca traktujemy tak samo jak wszystkie inne rośliny. Ściółkujemy... Ja rozumiem, czym ściółkować, dlatego, bo tak jak mówię, no jest tak, mówimy, ta kora jest taka najbardziej popularna w Polsce. Jeżeli ten pigwowiec już jest dorosły, już rośnie wiele, wiele lat, no 10 lat.
Chyba nie,
lat.
Bo pan Daniel dopiero te skrzynki zrobił, więc myślę,
ten
że to...
Ten pigwowiec jest w skrzynce?
A może nie, może pigwowiec jest nieskrzynkowiec.
No ja gdybym miała pigwowca u siebie w ogrodzie, a nawet chyba mam gdzieś, to ja bym go wyściółkowała warstwą... Ile to jest, panie Tomaszu?
15
centymetrów. Ja bym pojechała do stadniny, do hipodromu, bym wzięła od nich kupeczkę i bym tym wyściółkowała na grubość 15 centymetrów, żeby dookoła tego, dookoła pędu głównego tego pigwowca.
Jak długo nie można by korzystać z balkonu? Bo tak nie
no jeżeli to jest na balkonie, to ja nie wiem, na balkonie to w ogóle...
Sąsiedzi mogą się też obrazić.
Na balkonie skrzynie to w ogóle się nie ściółkuje, szczerze mówiąc, bo skrzynia to jest w ogóle tak, skrzynia czy donica, to są dosyć takie sztuczne środowiska. I to tam raczej ten obornik to tak troszkę nie będzie pasował w ogóle. Ja mówię tylko to w ogrodzie, tak? To jak najbardziej. Każdy krzew bym tak potraktowała. I zresztą potraktowałam wszystkie krzewy tak już właśnie w swoim ogrodzie i drzewa posadzone przez ostatnie 3 lata. Jeżeli mamy coś w skrzynkach, to możemy to wyściółkować właśnie żwirkiem, otoczakami takimi niewielkimi. Gdzieś tam średnicy powiedzmy od 0,8 do 1,6 centymetra, coś takiego, to wtedy jeszcze będzie fajnie wyglądało, bo szczerze mówiąc cokolwiek, czy kora też głupio wygląda w donicach, tak. Prawda? Także jeżeli ma, bo pan mówi też, że ma byliny, tak?
Takie, byliny, które pani mu polecała do tej skrzynki.
Takie, to były takie byliny na taką wystawę słoneczną, prawda? No więc tak. Spokojnie to można wyściółkować właśnie taką warstwą też, może tak do 2,5 centymetra takiego żwiru, to będzie fajnie wyglądało i to na pewno pomoże przy zatrzymaniu tej wilgoci w ziemi. A kupeczkę z hipodromu to trzeba było dodać do ziemi, jak się sadziło te bylinki i tego pigwowca, nie?
Bo to wtedy... A jeszcze jakieś drzewko karłowate pan Daniel chciałby do tej skrzynki dosadzić, skrzynka metrowa.
Metrowa skrzynka, dosyć dobrze, to ładna, ona
była płaska taka. Jabłoneczkę rajską? Nie pamiętam właśnie.
To znaczy tak, jeżeli pan chce coś ozdobnego, to można, ale na przykład jabłonki można takie do jedzenia, że tak powiem, chociaż rajskie oczywiście też można zjeść, ale jeżeli pan by chciał posadzić jabłonkę albo gruszkę, albo jakieś inne drzewko owocowe, że tak powiem, do zjedzenia, to jest to całkiem możliwe, bo może pan kupić po prostu drzewko owocowe na podkładce karłowatej. Tak? I ta, powiedzmy, jabłonka nigdy nie będzie wyższa niż tam, powiedzmy, 1,5 metra czy coś takiego. Także może jak najbardziej, ja również jabłonki rajskie, jarzęby, świdośliwy też. Tylko, że jak to jest taka skrzynia nieduża na balkonie, to zawsze wszystko można troszeczkę przycinać.
Nie zdążymy już na żadne pytanie odpowiedzieć. Pani Jola pisze, były zawsze gęste moje tuje, a tej wiosny są duże prześwity. W każdej mąż nie jest niczemu winny. I to jest najważniejsze, pani Jolu, że mąż nie jest niczemu winny.
Proszę pozdrowić męża. Myślę, że winna jest susza zeszłoroczna, dlatego, bo bardzo dużo teraz wypada właśnie iglaków z powodu suszy w zeszłym roku.
Musimy niestety kończyć. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.